chłopak, czy z rodziny zapomniany, z pracy wyrzucony, przez kolegów nietolerowany. Co z niego wyrosło, posłuchajcie tego sami. Pisząc dla was moje wersy, liczę się z konsekwencjami. Pamiętam to, mamo, gdy mi kiedyś powtarzałaś, że rap to nie dla mnie, bo to tylko jest zabawa. Spójrz proszę na mnie, no i zobacz co się dzieje. Ja wychodzę z cienia, w końcu spełniam to marzenie. Robię to co kocham, robię to co zawsze chciałem. Robię to co w życiu uważam tylko za wspaniałe. Tyle czasu już minęło, a ty nie chcesz widzieć mnie. Nie chcesz o mnie słyszeć, nie chcesz nawet o mnie wiedzieć. Czy ja jeszcze żyję i czy daję sobie radę. Czy twój mały synek znalazł w końcu jakąś dobrą pracę. Czy przestał w końcu ćpać, znalazł sobie żonę, która da mu szczęście dziecko, no i ten rodziny
dom. To jest utwór, piosenka dla mojej mamy tak naprawdę, którą napisałem zaraz po przygodzie z dopalaczami, z ćpaniem, z uciekaniem z domu, z problemami, z kradzieżami. Chciałem w ten sposób po prostu jej podziękować i przeprosić ją za to, jaki byłem, no, żeby zrozumiała, że naprawdę nie jestem złym człowiekiem i że po prostu się pogubiłem w swoim życiu, ale odnalazłem drogę, żeby być lepszy. Nie utrzymałem kontaktu już od prawie 2 lat. Po prostu po jakimś czasie dostałem od niej szansę, żeby z powrotem zamieszkać z nią, żebyśmy żyli razem, no ale niestety uzależnienie było mocniejsze i wygrało i niestety musiałem się z powrotem wyprowadzić z domu.
Ejber, no to jest poznański chuligan, tak? Taki łobuz, rozrabiaka, no czyli cały taki ja, można powiedzieć, 2 lata wstecz. Stoimy właśnie obok parku Wilsona, w którym bardzo dużo mam wspomnień. Tutaj niedaleko też znajduje się szkoła, do której chodziłem. To, można powiedzieć, cały mój rejon tutaj, na którym się wychowałem, na którym biegałem. Wyprowadziłem się ze względu na właśnie na znajomości, na kolegów, na byłe wspomnienia, tak? Bo nie były to miłe wspomnienia. Tutaj, można powiedzieć, zaczęły się wszystkie problemy. Zaczęły się ucieczki ze szkoły, ucieczki z domu, problemy z mamą. Zaczęły się też ćpanie, branie narkotyków, dopalaczy. Chciałem po prostu o tym jak najbardziej zapomnieć. Chciałem uciec stąd jak najbardziej, dlatego wyprowadziłem się z poznańskiego Łazarza. Stoimy właśnie przed miejscem, w którym kiedyś znajdowały się dopalacze. Jeden z wielu sklepów w Poznaniu, w którym przebywałem trochę czasu. Można też powiedzieć, że też dużo nocy spędziłem tutaj, niestety, które no nie skończyły się zbyt nieszczęśliwie dla mnie. Wejdźmy do środka, zobaczmy jak to wszystko wyglądało, bo teraz lodziarnia tutaj powstała. Bardzo dużo młodzieży spędzało czas, tak? To były każde dni, nieważne czy był weekend, czy to były normalne dni tygodnia. Bardzo dużo młodzieży można było tu spotkać w różnym wieku. To było chyba jedno z 3 albo 4 miejsc w Poznaniu, tak? W którym właśnie można było sobie tu usiąść, można było sobie zapalić. Tutaj policja nawet jak chodziła, to za chwilę wychodzili, bo nie mieli podstawy tak naprawdę, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Próbowałem wszystkich substancji, można powiedzieć, nawet je łączyłem, gdzie nikt się nie chciał na to odważyć. Bardzo mało osób było takich odważnych, żeby łączyć kilka substancji w jedną. Ja łączyłem na przykład pobudzające środki z zamulającymi tak naprawdę, które dawały zupełnie inny efekt. Mi na przykład dawał taki efekt, że jak łączyłem te środki pobudzające i te usypiające, można powiedzieć, on dawał efekt wzmocnienia tych pobudzających. Bardzo dziwne to było, no ale tak na mój organizm to działało. Pamiętam, że właśnie wiele osób na przykład na tej ziemi spało. Tutaj pamiętam, ludzie siedzieli, kreski, można powiedzieć, sobie robili z dopalaczy i tak to wszystko wyglądało tutaj. Jest to wejście na teren szkoły, do której kiedyś uczęszczałem. Można powiedzieć, że bardzo rzadko, ale bardzo dużo wspomnień tutaj mam z tym miejscem związanym. Chodziłem tutaj do gimnazjum. Trafiłem tutaj w wieku 13 lat. No i tutaj, można powiedzieć, zaczęły się wszystkie moje życiowe problemy, tak? Tutaj nowi koledzy, nowe środowisko, otoczenie. No i tutaj też zaczęły się już coraz większe problemy po prostu z braniem narkotyków, no co później skutkowało niestety braniem dopalaczy. Najlepiej co pamiętam z dzieciństwa, to pamiętam okres, można powiedzieć, gdy mieszkałem z prezetkami tak naprawdę. Oni mnie wychowali. Mama wtedy mieszkała zupełnie gdzie indziej, nie mieszkała na Łazarzu. Ja mieszkałem na Łazarzu z moimi prezetkami. Bardzo za nimi, można powiedzieć, tęsknię, tak? Bardzo ich kochałem. Byli takim ojcem i matką. Znaczy było babunią i dziadziunią. Czułem się potrzebny, że jest ktoś, komu na mnie zależy, tak? Że ktoś, kto mnie kocha, że ktoś, kto po prostu tak naprawdę, no jakby to powiedzieć, no są w moim sercu do dzisiaj. Najpierw odszedł, może powiedzieć, mój pradziadek, ryczałem. Cały świat stał mi na głowie tak naprawdę. W jednym momencie z dziecka, który był szczęśliwy, który miał dzieciństwo, stałem się już osobą dorosłą. Musiałem zacząć się już zajmować coraz bardziej sprawami przyziemnymi. Musiałem opiekować się prababcią, która już też była w swoim wieku, która już też była chora. Musiałem też zajmować się domem. To jeszcze było przed czasem, gdy trafiłem tutaj do tej szkoły, gdy zacząłem gimnazjum. To jeszcze były czasy podstawówki, pamiętam. Chyba bodajże, jeśli się nie mylę, to była czwarta, albo piąta, albo czwarta klasa podstawówki. No i później po śmierci pradziadka po prostu mama przyjechała tutaj na Łazarz. Zaczęło się inne życie. W domu, jak mieszkałem z mamą, to już nie było takiej relacji, takiej ciepłej, takiego, żebym czuł się rodzinnie, domowo. To już było takie... No ja też w sumie też się zmieniłem po tym okresie, właśnie po śmierci pradziadków. Zmieniłem się, można powiedzieć, o 180 stopni, tak? Zacząłem być bardziej agresywny, zacząłem bardziej uciekać, coraz większe problemy zacząłem mieć, uciekałem z domu. Po prostu no, nie czułem się akceptowany w tym domu. Czułem się, że po prostu komuś zrobię krzywdę tym, że po prostu tam jestem. Nieważne, co zrobiłem, i tak było źle. Nieważne, czego nie zrobiłem, i tak było źle. No ale tak, ja też byłem, może powiedzieć, z roku na rok coraz starszy, coraz bardziej odważny, tak? Coraz bardziej poznawałem świat, więc się w sumie z drugiej strony nie dziwię, że ona tak postępowała w stosunku do mnie, a nie inaczej, tak? Pierwszy raz, którym zapaliłem, to było właśnie tutaj. Można powiedzieć, tutaj poznałem kolegę z tej szkoły, z którym po prostu się skumplowałem. Powiedział mi, że ma coś takiego fajnego, co wtedy pamiętam, nie wiedziałem w ogóle, co to jest. Później dopiero się dowiedziałem, że to była trawka, że to daje, może powiedzieć, takiego powera, że daje takie fajne uczucie, że można się zrelaksować, nie myśleć o problemach. No a wiadomo, jak to jest zawsze, no pierwsza gimnazjum, tak, no nowe otoczenie, nowi ludzie, nowi nauczyciele, nowe obowiązki również, więc też nowe problemy tak naprawdę. Gdy spaliłem pierwszego skręta z moim kolegą, poczułem taki dziwny stan euforii. Śmiałem się ze wszystkiego, byłem zadowolony, wszedłem przez ulicę, uśmiechałem się do ludzi, po prostu cieszyłem się życiem, tak. Poczułem, że jestem w takim okresie, w takim momencie mojego życia, że po prostu wszystko staje się piękne. A w momencie, gdy po prostu całe to, ta substancja ze mnie wychodziła, po prostu schodziło to całe ciśnienie, znowu wracałem do tej szarej rzeczywistości, z którą musiałem stykać na każdym kroku codziennie, z dnia na dzień. Pamiętam, że jak tutaj chodziłem do szkoły, to co chwilę pani pedagog brała mnie do siebie, po prostu do sali, cały czas jakoś próbowała mnie nawrócić na tą dobrą drogę. No i cały czas też próbowała, żebym jakoś nawiązał relację z mamą, tak, żeby było lepiej i tak dalej. I pamiętam, że nie wiem chyba, czy nawet, czy chociaż raz moja mama była tutaj na wywiadówce. Ogólnie moja mama no, bardzo długo nie umiała w ogóle się zorientować, co się ze mną dzieje, że cokolwiek biorę, że jestem już w takim stadium, że już jestem uzależniony. Były takie sposoby, że no albo na przykład wracało się do domu po większej ilości godzin niż zawsze po szkole. Później na przykład zaczęły się takie już akcje na zasadzie takiej, że się podchodziło tylko pod teren szkoły. Spotykało się z kumplami, ale na teren szkoły nawet się nie wchodziło, tylko się szło na tak zwaną blałkę. No i na tej blałce się na przykład paliło, siedziało się te 6-7 godzin, 8. No i wiadomo, jak to jest po marihuanie, tak? No 2-3 godziny i tego już, można powiedzieć, nie widać, tak? Tylko i wyłącznie w organizmie to trzyma. Więc ciężko było stwierdzić, czy byłem pod wpływem jakichś środków, czy nie. Sprawa się, można powiedzieć, rypła z tym, że jestem uzależniony od jakichś środków odurzających. W momencie, gdy zacząłem właśnie brać dopalacze, gdy po prostu już było ewidentnie widać, że coś ze mną jest nie tak, stałem się bardzo agresywny, stałem się zamknięty w sobie, nie chciałem z nikim rozmawiać, unikałem w ogóle kontaktu. Jak mama mi coś powiedziała, to ja odszczekiwałem jej, odpiskiwałem, że nie zrobię tego, że nie chcę. Najgorsze jest to, że ja nigdy taki nie byłem. To nie było moje życie, tak? Ja byłem po prostu, czułem się w tym momencie, jakbym był sterowany przez kogoś. Po prostu te środki na mnie tak działały, że ja nie potrafiłem podjąć sam własnej decyzji, tylko robiłem to, co po prostu mi kazały te substancje robić. Pamiętam, że to był okres taki, gdzie dopalacze były sprzedawane na każdym kroku i były nawet specjalne samochody, które woziły ten towar do domów tak naprawdę. Można było zamówić na telefon, dzwoniło się i pamiętam, był taki sklep pod tytułem Smart Shop, który się mieścił właśnie na ulicy Kwiatowej. I z tego sklepu po prostu dzwoniło się do sklepu, zamawiało się to, co się chciało i kierowca przywoził i tam pamiętam chyba było 10 zł za usługę, za dowiezienie. I dostawałeś w tym momencie po prostu białą kopertę, w kopercie było to, co zamówiłeś i nikt nawet się nie zorientował, co to było. Na początku, jak otrzymywałem kopertę od kierowcy, to pamiętam, że była taka radość, że w końcu to mam, że już nie muszę kombinować, że nie muszę biegać od dealera do dealera, żeby coś załatwić, że mam pewność taką, że to, co zamówiłem, to na pewno dostanę, tak? Że nie będzie czegoś takiego, że na przykład dam komuś pieniądze, ktoś niby powie mi, że idzie tutaj, za chwilę wróci, a on nie wróci, tak? Bo było wiele takich sytuacji, jak jeszcze pamiętam, brałem czy na przykład marihuanę, czy amfetaminę. Bo naprawdę w moim życiu było tak, że uzależniłem się stopniowo, uzależniałem się od każdej substancji, która uzależniała tak naprawdę. To był taki okres na początku, ja zawsze pamiętam, że nigdy nie testowałem niczego, nie wciągałem do nosa, niczego nie połkałem na zasadzie tabletek, kwasów i tak dalej, tylko zawsze jakieś coś do palenia, tak? Nie wiem dlaczego, ale zawsze do palenia. Stwierdziłem, że od tego nie można się uzależnić, że to jest słabsze, że to nie może przydawkować, nie można od tego umrzeć, więc dlatego stwierdziłem, że taki sposób sobie wybrałem i zawsze paliłem, tak? Zawsze pamiętam, że skręciłem sobie jednego skręta, spaliłem sobie go, siadałem na łóżku, no i po prostu, no... Tego nie da się opisać, tak? To był taki stan po prostu i euforii, że masz na wszystko wyrąbane, nie przejmujesz się niczym, nie przejmujesz się opinią ludzi, nie przejmujesz się rodziną, nie przejmujesz się problemami. To była taka ucieczka od rzeczywistości, można powiedzieć. Na początku było kieszonkowe, tak? No ale jak w momencie kieszonkowe się skończyło, już nie wystarczało, no to zaczęły się bardziej drastyczne sposoby załatwiania tych pieniędzy, czyli na przykład... mycie szyb na skrzyżowaniu, gdzie mówiłem ludziom, że zbieram na jedzenie, czy na przykład na wakacje, bo to był okres wakacyjny, ale no później już zaczęły się gorsze problemy, tak? Później już zaczęły się kradzieże ze sklepów, kradzieże z domów, okradanie ludzi nawet na ulicach. No, jeżeli byłem już po jakichś tam substancjach, czy po dopalaczach, czy na przykład po amfetaminie, bo amfetamina dawała mi takiego kopa, można powiedzieć, takiej odwagi, że czułem się, że mogę zrobić coś, czego w życiu bym tego nie zrobił tak naprawdę. No to było zupełnie inaczej, tak? Byłem bardziej odważny, mniej się przejmowałem konsekwencjami, mniej przejmowałem się tym, że komuś zrobię krzywdę, czy na przykład mnie policja złapie. Pamiętam, że ostatni raz, w którym było, że po prostu okradłem starszą panią z torebki, pamiętam, bo potrzebowała się, żeby zaćpać. Była portmonetka, były leki jakieś, dokumenty. Pamiętam, że były pieniądze, tam było 150 zł. Chciałem ogólnie już wyrzucić tą torebkę, ale nagle coś... Jakieś ocknienie miałem, że po prostu spojrzałem w jedną kieszonkę, tam jeszcze było schowane takie, może być na czarną godzinę chyba, tak mi się wydawało, pieniądze, tam chyba było 30-40 zł, nie? Podczas tego, gdy powinienem być w szkole, ja siedziałem po prostu gdzieś tutaj w okolicach Areny Poznańskiej i szukałem takiej potencjalnej ofiary tak naprawdę. Z domu wynosiłem bardzo wiele rzeczy. Pamiętam, zaczęło się od małych tam kosztowności, typu jakaś tam biżuteria, czy jakieś właśnie pamiątki rodzinne. Pamiętam też, że nawet byłem w stanie już, byłem tak uzależniony, że sprzedałem gitarę, którą otrzymałem na urodziny od właśnie mojego pradziadka, za co naprawdę szczerze przepraszam i wiem, że nie wiem, czy jest w stanie mi za to wybaczyć. No ale jeżeli widzi, co tutaj się dzieje i wiem, że jest przy mnie cały czas, bo czuję obecność właśnie moich pradziadków cały czas przy mnie, to wiem, że w końcu oni wiedzą tak naprawdę, że żałuję tego, co zrobiłem i że tak naprawdę to nie było to, co ja chciałem zrobić, tylko po prostu no, to był przymus taki tak naprawdę, przymus głodowy, tak. Każda osoba, która jest uzależniona, która musi wziąć jakąś substancję, ona bardzo dobrze sobie zdaje sprawę z tego, co ja teraz mówię, wie, co ja teraz czuję tak naprawdę, że nie było takiej możliwości, żeby sobie odmówić, tak? Miałem do wyboru na przykład kupić jedzenie, czy na przykład kupić narkotyki, wolałem narkotyki. Mogłem nawet 5 dni nie jeść, ale narkotyki musiałem mieć.
Proszę.
Dzień dobry, tak słucham. A w jakiej sprawie? Wie pani co, nie mogę teraz rozmawiać. Tak, wiem, no jest... Tak, tylko proszę pani, no mówi pani, że nie jest... No taka, jaka mówię, nie mogę teraz rozmawiać, naprawdę. Nie wiem, jak znajdę czas.
Do usłyszenia.
Ultimo. Komornik. Firma, która po prostu ten, która chce ode mnie pieniądze, bo wziąłem kredyty, wziąłem telefony na raty. Głupota. Ja chcę się z nimi dogadać, jak najbardziej, tylko po prostu no, nie jestem w stanie teraz finansowo. Mam jeszcze za dużo osób, które kiedyś po prostu może być i okradłem, i oszukałem, i tak dalej, i po prostu ich na razie spłacam powoli. No jeden wyrok był za kradzież we Wrocławiu, pamiętam, to była akcja, gdzie po prostu mieszkałem, wynajmowałem pokój i okradłem właściciela tego mieszkania, który tam był pełnomocnikiem tego mieszkania oraz współlokatorkę, która mieszkała tam i wziąłem jemu, pamiętam, ukradłem laptopa, a jej telefon i aparat i sprzedałem do Lombardu i no jedyne co to tylko pomyślałem, że on będzie chciał to odzyskać, no i wtedy jeszcze, już pamiętam, nie byłem w takim stadium jak na początku, jak byłem uzależniony, no to pamiętam, że nie sprzedałem tego, tylko zostawiłem po zastaw. Czasami jest tak, że na przykład komuś dam 100 zł, czasami jest tak, że dam 200, tak to u mnie wygląda. No w tym okresie czasu ogólnie moja mama próbowała się ze mną dogadać w ten sposób, że założyła mi sprawę w sądzie. Co na początku byłem bardzo, ale to bardzo wściekły na nią za to. Mówiłem jej, jak mogłaś to zrobić w ogóle, to jest niemożliwością, że własnego syna podałaś na policję. No ale później zrozumiałem po jakimś czasie, po kilku latach, jak już ucichło to wszystko, że no nie dziwię jej się tak naprawdę, bo jeżeli na przykład ja bym miał mieć syna czy tam córkę i by mieli mi na przykład wynosić kosztowności z domu, czy na przykład dorobek całego mojego życia, na który ja ciężko zapracowałem, a oni to wynieśli tylko po to, żeby za psie pieniądze sprzedać, no to chyba postąpiłbym tak samo. Po jakimś czasie moja mama już nie dawała ze mną rady właśnie po tej rozprawie sądowej i dostałem wyrok, że mam zadośćuczynić mamie tą stratę finansową, czyli tam chyba było 12 czy 13 tysięcy. No powiem, że i tak łagodnie mnie potraktowała, bo to co ja wynosiłem z domu, no to ja sam naliczyłem, że powinno być prawie 20 tysięcy, bo nawet i więcej. Sąd umieścił wniosek o skierowaniu mnie do pogotowia opiekuńczego, które mieści się w Poznaniu na Wojska Polskiego. Uciekałem z ośrodka, nie chciałem tam przebywać, ze względu na to, że byłem gnębiony, byłem po prostu zastraszany, czasami też bity. Zacząłem mówić to wychowawcom, zacząłem to mówić dyrektorowi i tak dalej. No i wtedy dopiero zaczęły się największe problemy, gdzie już w ogóle całkowicie byłem typowym zerem w ośrodku, gdzie każdy po prostu wiedział, że powiedziałem, że coś się działo, a ja to powiedziałem zamiast to ukryć. Zacząłem się bać, może powiedzieć, o swoje życie już. Wtedy uciekłem, pamiętam, i na ucieczce wytrzymałem 6 miesięcy, a tylko ze względu na to, że nieszczęśliwy miałem wypadek. Leżałem prawie rok w szpitalu ze względu na to, że na Grunwaldzie przy ulicy Brzask, pamiętam, miałem wypadek autobusem, jechałem nocnym autobusem, wtedy chyba miałem 15 lat, 242, on wtedy jechał, pamiętam, z Bałtyku na ławicę. No i tak jechałem z pętli do pętli, żeby po prostu się przespać, żeby być w bezpiecznym miejscu, żeby wiedzieć, że na przykład nikt mi nic nie zrobi tak naprawdę i żeby policja nie zatrzyma, no bo co robi 15-latek o godzinie na przykład drugiej nocy, bo to było po drugiej w nocy w centrum miasta w Poznaniu tak naprawdę. Zasnąłem w tym autobusie, było dużo ludzi, a w momencie, chwilę przed wypadkiem się ocknąłem, zobaczyłem co się dzieje, no i tylko pamiętam, że usłyszałem trzask, poczułem uderzenie i słyszałem dźwięk takiego metalu pędzącego, takiego pchanego po asfalcie. No i wtedy się rozejrzałem, jak już się zatrzymał autobus, gdzie pamiętam, wtedy jeszcze nie wiedziałem w ogóle co się stało, co w ogóle było przyczyną. Spojrzałem za siebie, się okazało, że byłem jedynym pasażerem, który jechał w tym momencie w autobusie. Całe życie twierdziłem, że nie ma czegoś takiego jak przypadek. No nie ma czegoś takiego tak naprawdę, według mnie, tak? Może każda inna osoba powiedzieć, że jednak jest coś takiego jak przypadek, że każdemu na co dzień może się przydarzyć przypadek. Nie. Według mnie jest coś takiego, że wszystko co się dzieje jest z góry po prostu już ułożone i my po prostu jesteśmy w stanie tylko wpłynąć na niektóre, można powiedzieć, sceny z naszego życia, na niektóre historie, ale w większości nie jesteśmy w stanie zmienić tak naprawdę. Bo zobaczmy w ten sposób, jeżeli na przykład pomyślisz, nie idę tą stroną, ale pójdę na przykład tą stroną, to teraz ty sobie w tym momencie myślisz tak, no okej, okay, mówię, oszukałem, może powiedzieć, przeznaczenie, bo poszedłem inną stroną, ale teraz pytanie, czy na przykład nie miało tak być? Dlatego ja nie wierzę w przypadek. Ja nigdy nie byłem takim chłopakiem, który po prostu by, nie wiem, myślał realistycznie, można powiedzieć. To, co działo się i tak dalej. Ja zawsze wybiegałem przed szereg. Zawsze lubiłem być w centrum uwagi, zawsze lubiłem być na pierwszym miejscu. Zawsze starałem się, nawet jak jeszcze do szkoły chodziłem, pamiętam, jak były jakieś, czy na przykład jakieś tam spotkania, czy jakieś tam referaty, czy jakieś tam przedstawienia, teatrzyki. Zawsze brałem sobie największą, najdłuższą rolę, bo chciałem się pokazać. Nie wiem, zawsze miałem takie zamiłowanie, że nigdy nie miałem jakiegoś takiego strachu do sceny, tak? Nigdy nie miałem takiego strachu do ludzi, że im więcej ludzi, tym bardziej ja się czułem domowo, można powiedzieć. No i właśnie po tym wypadku pamiętam, że byłem sparaliżowany od pasa w dół przez prawie 2 tygodnie, jak leżałem w szpitalu na ulicy Krysiewicza. Płakałem i to bardzo, nie wiedziałem w ogóle co się dzieje ze mną, dlaczego to mnie w ogóle spotkało. prosiłem bardzo wtedy, zacząłem właśnie się pierwszy raz, zacząłem modlić się do Boga, prosiłem Go o to, żeby mi dał jednak szansę, że chcę chodzić, że chcę przetrwać, że chcę żyć i że chcę się zmienić, tak? No i wtedy można powiedzieć, że dostałem pierwszą szansę, bo wyszedłem z tego wypadku całkowicie bez szwanku. 13 sierpień 2007 rok. Tą datę zapamiętam do końca życia, można powiedzieć. Nawet kiedyś pamiętam, jak zacząłem już pisać jakieś tam teksty, jeszcze to nie były teksty raperskie, to pamiętam, że właśnie tekst się zaczynał. 13 sierpień 2007 rok. Pamiętam tą datę, wydarzyło się to zło. To właśnie od tego chyba się zaczęło, pamiętam, moja droga jako, można powiedzieć, artysty, że po prostu od tego momentu chciałem robić coś, żeby po prostu pokazać, że nie jestem tylko i wyłącznie ćpunem, że nie jestem tylko złodziejem, kłamcą czy złym chłopakiem. Trafiłem do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czebierzy. No i tam dopiero zaczęło się prawdziwe życie, można powiedzieć. Tam lekcja życia się zaczęła, tak? Lekcja pokory, nowych zasad, jakieś tam sprzątanie terenów. Bardzo miło wspominam ten czas, ze względu na to, że tam właśnie zaczęła się cała, można powiedzieć, moja droga artystyczna. Tam zacząłem, można powiedzieć, śpiewać, tak? Wtedy jeszcze nie rapowałem, tylko śpiewałem. Wtedy, pamiętam, założyliśmy zespół taki młodzieżowy pod patronatem, można powiedzieć, pana Marcina Głuszyka, który był takim gwiazdą, która nas pchała ku dobremu, tak. On bardzo był miły, pamiętam, zawsze był pomocny, że po prostu pokazał, że po wyjściu z ośrodka można zacząć normalne, prawdziwe życie. Wtedy śpiewałem covery, tak. Śpiewałem covery Maryli Rodowicz, zespołu Phil, czy Strachy na Lachy na przykład. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zaczaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Tak, tylko że teraz w Wrocławiu już nie mam głosu do śpiewania przez właśnie narkotyki, przez te wszystkie dopalacze, narkotyki, wszystko, no ten głos straciłem. Na szczęście w rapie aż tak bardzo już wyciąganie tej dykcji, wyciąganie tych wysokich, niskich tonów już nie jest aż tak bardzo ważne, jak bardziej jest ważne to, żeby bardzo szybko i składnie składać ten tekst, który się układa. Po prostu w momencie, gdy wyszedłem z ośrodka wychowawczego w Czebierzy, wtedy zaczęły się wszystkie problemy z dopalaczami. Już wtedy marihuana poszła na bok, wtedy już amfetamina poszła na bok. Wtedy słynne stały się dopalacze, miałem wtedy, pamiętam, 17 lat. No i wtedy zaczęło się całe ćpanie. Jeżeli chodzi o czas, w którym już nie biorę żadnej substancji, to jest okres prawie 2 lat. Cały czas do dnia dzisiejszego jest moją terapią muzyka, no i po prostu chyba to jest dla mnie najlepsza terapia, bo robię coś, co kocham tak naprawdę i to mi też pomaga. Cały czas walczę, są pokusy jak najbardziej, były tam chwile zwątpienia, chwile załamania, no ale jakoś daję radę. Pracuję, staram się jakoś to życie ułożyć, walczę, cały czas walczę, z dnia na dzień jest coraz lżej, no ale nie jest jeszcze tak, żebym mógł sobie odpuścić całkowicie.